Ostateczny upadek Królestwa Izraela opisuje 17 rozdział II Księgi Królewskiej. W wierszu 6 czytamy: W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii i przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu i do miast Medów. Północne królestwo ze stolicą w Samarii zostało podbite przez Asyrię. 10 północnych plemion izraelskich dostało się do niewoli. Dlaczego tak się stało? Biblia udziela pełnej odpowiedzi na to pytanie. Od wiersza 7 rozdziału 17 czytamy dalej. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże, na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana, i służyli bożkom, o których Pan powiedział im: nie czyńcie tego. Bóg był bardzo cierpliwy w stosunku do swego ludu. Przez ponad 200 lat, po rozpadzie na dwa królestwa, Izraela i Judy, Bóg dawał narodowi wybranemu, zarówno przywódcom, jak i ludowi, wiele szans, wiele czasu na to, by się upamiętali. Ale Izraelici trwali uporczywie w pogańskich kultach i nie zwrócili się na powrót ku żywemu Bogu, swemu Panu. Pan posyłał im swoich proroków, ale nie usłuchano ich. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie, że Izraelici zostali podbici, wysiedleni i wzięci do niewoli asyryjskiej, dlatego że byli nieposłuszni i krnąbrni i oddawali cześć pogańskim bóstwom zamiast jedynemu żywemu Bogu. Izraelici grzeszyli tak samo, jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Bóg usunął ludy pogańskie z Kanaanu z powodu ich bałwochwalstwa i niemoralności. Czy miałby pozwolić na to, by jego lud pozostał w ziemi obiecanej i popełniał te same grzechy, co poganie? Nie. Bóg dopuściłby, Asyria pobiła Izraelitów i wzięła ich do niewoli. Zostali oni usunięci z ziemi obiecanej, tak jak wcześniej poganie, z powodu uporczywego okazywania Bogu nieposłuszeństwa, z powodu duchowego i moralnego upadku. W 13 wierszu rozdziału 17 znajdujemy takie słowa: Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków. Tak, Bóg przekazał ludowi izraelskiemu swoje prawo, objawił je Mojżeszowi, a potem przypominał o nim, posyłając swoich proroków: Achiasza, Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Amosa i Ozeasza. Posyłał ich do ludu zamieszkującego północne królestwo Izraela, a do królestwa południowego, judzkiego, Pan posłał Joela, Izajasza, Michaasza, a później Nachuma, Habakuka, Sofoniasza i Jeremiasza. Każdy z tych proroków przypominał Izraelitom o Bożym prawie, o Bożej woli, i każdy z nich przestrzegał lud i jego przywódców przed tym, co się stanie, gdy będą uparcie czynić zło. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swemu. Brak wiary, brak zaufania Bogu to największy, najbardziej pożałowania godny grzech. Popełnili go Izraelici. Jest to także główny grzech naszego dzisiejszego społeczeństwa. Brak wiary, brak zaufania Bogu to nasz największy grzech, również mój i twój grzech. Brak ufności względem Boga. Największym grzechem ludzkości jest niewiara, odwrócenie się od Boga, samowola, odmówienie przyjęcia Bożej woli. Żyjemy w świecie, który odrzucił Boga. Nie ma dla Niego miejsca we współczesnej kulturze. Jest nieobecny w całym naszym systemie oświaty, został wyrugowany ze świata biznesu i polityki. Nie ma dla Niego miejsca w życiu na co dzień, w pracy, w domu, na ulicy. Jaki będzie rezultat takiego stanu rzeczy? Bóg osądzi nas, tak jak osądził swój lud wiele lat temu. Słowa wypowiedziane do Izraelitów są skierowane także i do nas. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Bóg dokonał sądu nad Królestwem Północnym, zamieszkałym przez 10 pokoleń izraelskich. Dostały się one do niewoli asyryjskiej. A co będzie z Królestwem Południowym, z Judą i Beniaminem? Czytamy dalej w wierszu 19. Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Boga swego, i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Królestwo Judy podzieli los północy. Mieszkańcy południa nie wyciągną wniosków z tragedii, jaka spotkała Królestwo Izraela. Dwa pozostałe jeszcze na wolności pokolenia izraelskie, zamieszkujące Judę, także dostaną się do niewoli. Od 20 wiersza 17 rozdziału 2 Księgi Królewskiej czytamy: Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od swego oblicza, albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana i doprowadził go do wielkiego grzechu. Izraelici naśladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił. Nie odstąpili od nich, aż wreszcie Pan odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje proroków, i przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. Słowa aż do dnia dzisiejszego odnoszą się oczywiście do czasu, w którym została napisana druga Księga Królewska. Gdy król asyryjski podbił północne królestwo i wysiedlił 10 mieszkających tam plemion izraelskich, sprowadził innych ludzi, by zasiedlić opuszczone miasta i cały kraj. Stolicą północnego Izraela było miasto Samaria, a potem całą krainę, którą obejmowało Królestwo Północne, nazwano Samarią. Samarytanie, których spotykamy na kartach Nowego Testamentu, to potomkowie tych właśnie ludzi, kolonistów, sprowadzonych przez króla asyryjskiego. Tutaj poznajemy początki ludu Samarii. Przeczytajmy 24 wiersz 17 rozdziału. Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awa, z Hamat i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach. Wymienione tu nazwy świadczą o tym, że osiedleńcy pochodzili z różnych stron ówczesnego cywilizowanego świata. Kuta była miastem położonym niedaleko Babilonu. Awa leżała w Fenicji, a Hamat w Syrii. Ludzie ci pobudowali w Samarii świątynie swoich bóstw, każdy lud swojemu bóstwu. Ponieważ Samarytanom nie wiodło się dobrze i byli dziesiątkowani przez dzikie zwierzęta, które w opuszczonych częściach kraju urządzały swoje żerowiska, postanowiono oddawać cześć także, jak to określono, Bogu tej ziemi. Czytamy o tym od 26 wiersza 17 rozdziału. Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: ludy, które zabrałeś do niewoli i osiedliłeś w miejscowościach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju. Wtedy król asyryjski przykazał: zaprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd zabraliście do niewoli. Niech idzie i mieszka tam i niech naucza ich obrzędu Boga tego kraju. Wtedy jeden z kapłanów, których zabrano do niewoli z Samarii, odszedł i zamieszkał w Betel i pouczał ich, jak mają oddawać cześć Panu. Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie. Każdy naród w tych miejscowościach, w których mieszkał. Samaria stała się więc miejscem, w którym uprawiano kult wielu bogów. Oddawano cześć także Panu Izraela, jako jednemu z licznych bóstw. Taka sytuacja utrwaliła się na wiele lat. W końcowym fragmencie rozdziału 17 znajdujemy takie słowa. Czcili Pana i zarazem służyli bożkom swoim według zwyczajów ludów, z których krain zostali przesiedleni. Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie czczą Pana i nie postępują według Jego postanowień i nakazów, według prawa i polecenia, jakie Pan dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Taki był koniec północnego królestwa Izraela. Samaria stała się mieszaniną ludów, kultów, wierzeń i przesądów. Natomiast Izraelici, ukarani za swoje uporczywe nieposłuszeństwo względem żywego Boga, zostali usunięci z ziemi obiecanej i na wiele lat zniewoleni przez Asyrię. Relacja następnego, 18 rozdziału, przenosi nas do Królestwa Południowego, Judzkiego. Odtąd śledzić będziemy tylko wydarzenia dziejące się w Judzie. Królestwo Północne już bowiem nie istnieje. To, że Królestwo Judy nie podzieliło w tamtym czasie losu Królestwa Izraela, zawdzięcza temu, że panowało wtedy w Judzie kilku dobrych, bogobojnych królów. Najlepszym z nich i najlepszym w ogóle od czasów Dawida w historii kraju był król Ezechiasz, a jak podają inne przykłady niż Biblia Tysiąclecia, z której korzystamy, król Hiskiasz. A więc pamiętajmy, że Ezechiasz i Hiskiasz to ten sam król, którego imię różnie przetłumaczano z języka hebrajskiego. Rządy Ezechiasza, Hiskiasza były tak znamiennym, wyróżniającym się okresem w dziejach podzielonego królestwa, że opisane są nie tylko w II Księdze Królewskiej, ale także obszernie w II Księdze Kronik i w historycznej części proroctw Izajasza. W początkowych wierszach 18 rozdziału II Księgi Królewskiej czytamy: W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. Achaz, ojciec Ezechiasza, był, jak pamiętamy, złym królem. Możemy więc przypuszczać, że matka Ezechiasza o imieniu Abija była bogobojną kobietą i to prawdopodobnie ona wychowała syna na człowieka, którego rządy Biblia porównuje z czasami Dawida. W Jerozolimie i w całym królestwie Judy nastały za sprawą Ezechiasza lata duchowego i moralnego odrodzenia. O Ezechiaszu czytamy dalej. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. Ezechiasz usunął wszystkie przedmioty kultowe, zniszczył świątynki pogańskie na wyżynach, potłukł także miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz, a który stał się przedmiotem kultu. Pamiętamy, że Mojżesz umieścił miedzianego węża na palu, gdy jadowite węże kąsały Izraelitów na pustyni. Także ginęli. Każdy, kto spojrzał na tę podobiznę węża, był ratowany. Miedziany wąż był przechowywany, zapewne w świątyni, na pamiątkę tego wydarzenia. Pewnego dnia Izraelici zaczęli oddawać miedzianemu wężowi cześć. Stał się on dla nich bożkiem. Zamiast przypominać sobie, patrząc na miedzianą podobiznę, w jak cudowny sposób Bóg okazał swemu ludowi miłosierdzie, Izraelici zaczęli czcić figurkę zamiast żywego Pana, Boga, który okazał swoją uzdrowieńczą moc. To nie miedziany wąż miał moc uzdrawiania, ale Pan, żywy Bóg. Ludzie zaczęli jednak czcić martwą figurkę, zapominając o Bogu. Pan Jezus, rozmawiając z Nikodemem, wyjaśnił, że wywyższenie miedzianego węża na pustyni było symboliczną zapowiedzią tego, co wiele lat później wydarzyło się na Golgocie. Boży Syn zawisł na krzyżu, został wywyższony na wzgórzu Golgoty, żeby każdy grzesznik, który z wiarą spojrzy na Niego jako na Zbawiciela, mógł ocaleć, mógł być zbawiony. Izraelici zapomnieli o prawdziwym, rzeczywistym znaczeniu miedzianego węża jako znaku Bożej miłości i mocy. Uczynili z miedzianej figurki węża bóstwo, bałwana. Niestety, dzisiaj ludzie popełniają podobne błędy. Wiążą z figurkami, z obrazami czy przedmiotami jakieś magiczne, cudowne właściwości, podczas gdy w żadnym martwym przedmiocie, w żadnym obrazie czy figurce nie ma żadnej mocy. Moc ma jedynie żywy Bóg i pragnie, żebyśmy Jemu i tylko Jemu, jedynemu Panu i Zbawicielowi, oddawali cześć. Byśmy z Nim wiązali nasze nadzieje, z Nim żyli na co dzień, ufając Mu, przyjmując i odwzajemniając Jego miłość. Tak jak Biblia pisze o królu Ezechiaszu, w Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, we wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Ezechiasz, Hiskiasz był wyjątkowym królem. Nie było podobnego ani przed nim, ani po nim, między wszystkimi królami Judy. Można go porównywać jedynie z Dawidem. Przygnął do Pana całym sercem. I to jest to, co jest Bogu najmilsze. To jest to, co powinniśmy czynić również ty i ja. Ezechiasz był bogobojnym i dzielnym królem. W dalszych wierszach 18 rozdziału czytamy, że wypowiedział posłuszeństwo królowi Asyrii i nie był mu już poddany. Pokonał Filistynów i wyparł ich poza Gazę. Jednak gdy po 6 latach sprawowania przez Ezechiasza władzy w Judzie król asyryjski Salmanazar zdobył Samarię i przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii, królestwo Judy znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż od północy sąsiadowało teraz bezpośrednio z potężnym wrogiem. Po 8 latach, w 14 roku panowania Ezechiasza, nowy król Asyrii najechał na Judę. Czytamy o tym w 13 wierszu 18 rozdziału. W 14 roku panowania króla Ezechiasza najechał Senacheryb, król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je. Ezechiasz próbował się przeciwstawić Asyrii, ale gdy padły wszystkie warowne miasta Judy, musiał negocjować z Senacherybem. Czytamy od wiersza 14. Wtedy Ezechiasz, król Judy, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego, do Lakisz, ze słowami: zbłądziłem, odstąp ode mnie. Cokolwiek jako karę mi nałożysz, to poniosę. Król asyryjski wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowały się w świątyni Pana i w skarbcach Pałacu Królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz kazał oderwać obicia drzwi i futryn świątyni pańskiej, które król judzki Ozjasz kazał obić metalem i dał je królowi asyryjskiemu. Złote okucia drzwi świątynnych posłużyły jako dopełnienie zapłaty dla Asyryjczyków. Zastąpiono je metalowymi. Nie była to na pewno łatwa decyzja, ale lepsze to niż niewola. W ogóle rządy Ezechiasza nie były łatwymi, lekkimi rządami. Był to bardzo trudny moment w dziejach Izraela. Przekonamy się o tym, gdy będziemy mówić o następnych wydarzeniach, które miały miejsce, gdy rządy w Jerozolimie sprawował Ezechiasz. A dzisiaj zakończmy refleksją. To, że ktoś kroczy przez życie z Bogiem, nie gwarantuje mu łatwego, lekkiego życia. Życia bez problemów, bez doświadczeń, prób. Ezechiasz całym sercem przylgnął do Pana, a jednak, jako władca Judy, musiał przejść przez wiele trudnych doświadczeń. Podobnie może być w moim i Twoim życiu. musimy być na to przygotowani.